Przemysław Naze, witam Państwa. Spotykamy się w ten szczególny dzień, 11 listopada 2018 rok i szczególni goście w związku z tym w naszym studiu. Iwona Śledzińska-Katarasińska.
Witam serdecznie.
Jacek Sariusz-Wolski.
Witam.
Marek Michalik.
Dzień dobry.
Mieczysław Nowicki.
Kłaniam się nisko.
I Kamil Maćkowiak.
Dzień dobry. Witam.
Witam Państwa. Chciałem z Państwem porozmawiać. Świętujemy stulecie odzyskania przez Polskę po 123 latach niepodległości. No właśnie, niepodległość. Czy my zdajemy sobie w ogóle sprawę dzisiaj po tych 100 latach, co to takiego i czy to jest aż tak ważne, pani poseł?
Znaczy ja się obawiam, że na co dzień przestajemy sobie zdawać, że jest tak dla nas z tego sprawę. Zaczyna to być tak oczywiste, jak nie wiem, jak powietrze, tak? Tylko dopiero jak coś zaczyna się, jakieś chmury zaczynają się zbierać, to też jak w tym powietrzu, jak jest smog, to nagle sobie zaczynamy zdawać sprawę, że coraz trudniej się oddycha i trzeba być może zadbać tak trochę o to powietrze. I to samo jest z takimi jak gdyby podstawami, fundamentami. Niepodległość, wolność jest. Tu wszyscy jak siedzimy, dokładnie prawie, to pokolenie już miało takie poczucie, że do 100 lat temu już ci ojcowie, założyciele niepodległej dokonali tego czynu. Potem oczywiście były zawierucha historii, była wojna, była półokupacja, tak bym to nazwała.
No właśnie, powiedziała pani o tym gronie, w którym siedzimy, ale w tym gronie są osoby właśnie, które o tą niepodległość też walczyły, prawda?
No,
może nie z karabinem, może nie
w
18
to chyba jeszcze niekoniecznie.
No nie,
ja o tym myślę.
Mówię później. Nie z karabinem w ręku.
Bo tak troszkę, więc właśnie chciałam powiedzieć, że potem były zawieruchy i potem się okazało, że trzeba jakby znów o
pierwszy humorystyczny moment w naszym programie.
O tę niepodległość się pomnieć, znów się udało, no i znów znów jakoś do tego się przyzwyczailiśmy, bo ja cały czas do tego dążę, że nie, troszkę czasu to się przyzwyczajamy i to taka norma. A to nie jest norma. No właśnie z tych doświadczeń, że są tu niektórzy, którzy musieli po raz drugi o tę niepodległość walczyć, to już nie w 18. Jeszcze raz powtórzę, bo to by na mnie padło chyba, to ja może niekoniecznie, wtedy jeszcze nie.
Broń Boże, nie dlatego to pytanie do pani posłów.
Ale w dalszym ciągu trzeba chyba trochę troszczyć się o tę niepodległość, o, tak bym powiedziała.
Panie pośle, Jacek Sariusz-Wolski, trzeba się troszczyć, przyzwyczailiśmy
się
do tej
trzeba pamiętać i wydaje mi się, że my to gdzieś mamy w naszym DNA, bo to jest 123 lata rozbiorów i potem te czasy okupacji jednej i drugiej powodują, że Polacy jak rzadko kto w Europie są na tym punkcie wyczuleni.
No właśnie, wyczuleni? Czy tak jak powiedziała pani poseł, przyzwyczailiśmy się?
Nie. Ja tu uważam, że z jednej strony tak, no już w tej chwili, no tak samo jak dzisiejsza młoda generacja uważa, że bycie częścią Zachodu, czyli Unii Europejskiej i NATO, to jest normalka.
No.
Więc w jakimś sensie tak, ale jednocześnie...
Że ta niepodległość to jest normalka.
Nie, ale ja nie znam, obserwuję to z drugiej strony, będąc w Brukseli, w zachodniej Europie, tam nikt nie fetuje swojej niepodległości, nawet uzyskanej. Przecież młodym krajem są Włochy. Oni w ogóle mają jakby mało lat, nie tysiąc ileś to jak my. Dlatego, bo tu jest ważne to odzyskanie. To nas czasami się dokonuje skrótu myślowego 100 lat niepodległości. Nie, zresztą fatalnego, jeśli chodzi o świat zewnętrzny, bo to mówi, że jesteśmy młodym państwem. My nie jesteśmy młodym państwem, tylko państwem, które na skutek tragicznych wyroków
historii, z mapy świata,
zaborów i potem tragicznego wyroku jałtańskiego, a przedtem II wojny światowej zniknęło z mapy świata. Także z jednej strony i to dobrze, i to normalne, że młoda generacja uważa, że to jest stan normalny. Może dlatego, że stanu normalnego się broni, gdyby, nie daj Boże, kiedykolwiek cokolwiek. A z drugiej strony, jak nigdzie indziej, mamy to w genach. Na przykład badania socjologiczne pokazują, że teraz ta nastolatki i tam dwudziestolatki, oni bardzo chłoną tą tradycję, tą pamięć i ona wraca. Także ta edukacja historyczna i ten taki nawrót do pamięci historycznej odgrywa swoją rolę i to bardzo dobrze. Trzeba pamiętać, że my straciliśmy niepodległość po części z własnej winy. na skutek kłótni wewnętrznych i upadku państwa. To było zaczynem i zaborcom pozwoliło rozebrać Polskę. Także pytania, czy dzisiaj coś polskiej niepodległości grozi, bo takie się pojawiają. Ja z mojego poletka mogę powiedzieć, że wielkie procesy geopolityczne, które się dzieją dzisiaj, te płyty tektoniczne, które się ścierają, Stany Zjednoczone, Europa, Rosja groźna bardzo, Chiny i tak dalej, no powodują, że w jakimś sensie ta geopolityczna pozycja Polski, która jest błogosławiona, jeżeli jest zwornikiem i jest pokój, i jest dramatycznie niebezpieczna, jeżeli te płyty tektoniczne się ściskają. Dla mnie takim symbolem takiego spięcia groźnego dla Polski jest współpraca niemiecko-rosyjska i Nord Stream 2. Ja nie mówię o utracie niepodległości, ale mówię o tym, że napięcia geopolityczne są. I powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy być czujni, pamiętać w sensie historycznym, ale pamiętać również w sensie geopolitycznym. No i przede wszystkim wyciągać z tamtego czasu lekcje i pamiętać, gdyby...
A nie wiem, czy jesteśmy takim narodem, który potrafi tak wyciągać
różni,
lekcje.
Tak różnie, no właśnie dlatego o tym mówię. Tak różnie jak z jednej strony Piłsudski, z drugiej strony Dmowski, z trzeciej strony Witos i Daszyński, prawda? Trzy różne tradycje polityczne, którzy bez fundamentalnego, kardynalnego, egzystencjalnego interesu Polski potrafili być razem. I to trzeba pamiętać. I tu się z panem zgodzę. Dzisiejsze polskie kłótnie pokazują, że z tą pamięcią mamy problem. Bo jeżeli prosimy innych o rozsądzanie sporów wewnętrznych, a to była istota, która doprowadziła do zaborów, no to nie chcę dalej snuć analogii. Wydaje mi się, że ta pamięć powinna nam dzisiaj dawać umiłowanie wolności, z czym nigdy nie mieliśmy problemu, ale również tą mądrość polityczną, że musimy być razem, żeby budować Polskę i że w sprawach kardynalnych jesteśmy razem i nie wolno nam się różnić i musimy posunąć tak, jak właśnie ojcowie niepodległości 100 lat temu.
Kamil, jak poseł Sariusz Wolski mówił o młodzieży, o młodych ludziach, to widziałem, że to takie zdziwienie na twojej twarzy. O tym patriotyzmie i o tym, że ta młodzież teraz bardzo chłonie bardzo tą historię, tą tradycję historyczną.
Bo ja mam problem, ja mam ogromny problem z współczesną definicją patriotyzmu i z tym, jak ten patriotyzm jest odmieniany i w jaki jego nabiera.
To dobrze, to zanim o patriotyzmie, bo o tym też porozmawiamy, o tej niepodległości. Czy ty widzisz jakieś niebezpieczeństwa?
Oczywiście, że tak. Ogromnie. Oczywiście, myślę, że nie mam myślącego człowieka, który...
No ale z jednej strony wcześniej mówiliśmy, że tak się przyzwyczailiśmy do tej niepodległości, że to jest dla nas takie
No i to jest niebezpieczne, prawda? Bo jak się za bardzo przyzwyczailiśmy...
To troszkę jak w związku, wiesz, niebezpiecznie, kiedy jesteśmy pewni, że tak będzie to trwało, jeżeli nie będziemy nad tym związkiem pracować. I tu jest chyba podobna sytuacja. Myślę, że ja się bardzo cieszę, że uczestniczę, znaczy, że doszedłem, znaczy wyszedłem z takiego komfortu, poczucia, że to jest dane raz na zawsze. Z czym się urodziłem, w co wszedłem, jako pokolenie lat 80. i urodzone w latach 80., więc bardzo się cieszę też, że wreszcie sam mam poczucie, że może mi przyjdzie też o tę niepodległość oby nie, oczywiście, oby nie. I to tak jak dojdziemy do definicji patriotyzmu, to też sobie uświadomimy, że myślę, młodzi ludzie, ja tym młodym człowiekiem już nie jestem, ale młodzi ludzie tak to strasznie wypaczają i tak to źle rozumieją, że dlatego błysło mi to oko, bo nie byłbym tak optymistyczny jak ty.
Jak pan poseł Mieczysław Nowicki?
Ja mam doświadczenia od mojego dziada i ojca, który...
Co dla pana oznacza dzisiaj niepodległość?
Co oznacza? Tutaj słuchając z wielką uwagą pana ministra posła, zgadzam się z tymi stwierdzeniami, że jako pokolenie, które nie doświadczyło żadnych zawirowań wojennych, byliśmy świadkami Solidarności.
Konsekwencji tamtych zawirowań, tak.
No właśnie, konsekwencji tamtych zawirowań i to, co powiedziałem na początku, że wiele usłyszałem od mojego dziada i ojca, który doświadczył bezpośrednio tych tragedii wojennych i tego wszystkiego, czym jest wolność, czy ta wolność, która nam była dana, wywalczyliśmy, powinniśmy ją pielęgnować każdego dnia,
No dobrze,
tak jak obserwuję,
no dobrze, ale co to znaczy pielęgnować wolność?
Pielęgnować, szanować to wszystko, co zostało wypracowane, wywalczone przez naszych dziadów, ojców i nie przechodzić obojętnie, że jakoś to będzie, czas fajnie sobie szybko mija, a my jesteśmy zadowoleni z tego stanu. Ja też jestem pełen obaw tego wszystkiego, co się dzieje, obserwuję, jak reaguje Europa, jak świat. To, co pan minister mówił przed chwilą o tych zderzeniach
płyt tektonicznych.
Tak? Oczywiście, no nie jest to obojętne, że nad naszymi głowami Putin z panią Merkel się dogadał i będzie ten rurociąg z pewnością. My tylko sobie możemy potupać tutaj nogami, a konsekwencje tego trudno przewidzieć, jakie mogą być.
No tak, ale ten rurociąg nie zabierze nam przecież niepodległości, prawda?
No dobrze, ale będziemy pozbawieni pewnych ruchów i gospodarczo możemy ucierpieć na tym, no, jak i również suwerenność absolutnie.
I częściowo, politycznie, tak.
Ale
częściowo tak. Będziemy gdzieś w kącie ustawieni i niewiele będziemy mogli sobie coś w tym kierunku zrobić jako kraj, jako Polska. I znów będziemy może historycznie wracać do tego, co było i ta lekcja, trudna lekcja doświadczeń dla narodu, ludzie jakoś sobie tego do serca nie biorą. No chociażby dzisiejsze spotkanie. Przed chwilą miałem okazję oglądać pana premiera Tuska i jest tutaj w Łodzi, czy już może nie ma. Wyraźne sygnały z jego strony wypłynęły, że coś tutaj jest źle, że nie ma demokracji, że to wszystko się wywraca do góry nogami.
Ale nie rozmawiajmy, nie wchodźmy w takie polityczne...
Nie, to nie chodzi o politykę, panie redaktorze. Skoro pan zapytał, to ja mam prawo wyrazić swoją opinię na temat tego,
o niepodległości,
co Polsce się dzieje wokół nas.
Marek Michalik. Tutaj Mieczysław Nowicki powiedział, żeby pielęgnować, że trzeba pielęgnować codziennie tą niepodległość. A właśnie jak to robić? Co się kryje pod tym słowem pielęgnować, bo to...
Raczej chyba lepsze słowo było, może takie nie lubiłem, bo nas socjalizm jest utrwalać, czyli podejmować zespół działań, które będą działać na rzecz utrwalenia niepodległości, czyli takie działania, które będą Polskę wzmacniać. Ale jeszcze kilka zdań chciałem powiedzieć o tej niepodległości, bo historycznie, bo można powiedzieć tak, że gdybyśmy... To słowo niepodległość niesie olbrzymi ładunek emocjonalny w Polsce szczególnie. Gdybyśmy byli pod koniec XVIII wieku, to w zasadzie byśmy porównywali Europę, byśmy się czuli tak samo jak wszyscy inni Europejczycy, bo do końca XVIII wieku w zasadzie tą niepodległość rozumieliśmy w Polsce tak samo jak inni Europejczycy.
Ale była czymś oczywistym.
Była czymś oczywistym, bo ona była. Tak. Była immanentną rzeczą. Myśmy ją przez cały czas mieli. I dzisiaj jest tak, że myśmy 123 lata nie mieli tej niepodległości, potem mieliśmy okres komunistyczny, inne okresy, które także niewiele miały wspólnego z niepodległością. Natomiast kraje europejskie cały czas tą niepodległość miały. One jej nie utraciły w taki sposób, jak utraciła ją Polska. Mało tego, w Polsce mieliśmy do czynienia ze zdarzeniami, które doprowadzały na moment do odzyskania tej niepodległości, jak chociażby na przykład powstanie listopadowe. Na moment odzyskaliśmy prawie całkowitą niepodległość. Walczyliśmy o nią. Były jeszcze inne momenty. To słowo w Polsce niesie nieprawdopodobny ładunek emocjonalny.
Zupełnie coś innego znaczy niż w Polsce w Europie?
Słowo niepodległość znaczy zupełnie co innego niż w Europie. Oni, moim przekonaniu, oni tak naprawdę, tak jak my dzisiaj w Polsce 11 listopada świętujemy niepodległość, tak w Europie, we Francji dzisiaj to, co się dzieje, oni nie świętują odzyskanie niepodległości po latach 5-4 okupacji,
tylko zwycięstwo w pierwszej wojnie światowej.
Tak, zwycięstwo, tak. Świętują zwycięstwo. I tym się różnimy. To słowo jest oczywiście jeszcze drugie słowo, suwerenność, które czasem używa się zamiennie. To słowo suwerenność znaczy mniej więcej tyle samo, ale zobaczmy, że słowo suwerenność nie niesie w ogóle żadnego takiego ładunku emocjonalnego. Ono nie daje tych emocji, nie wyzwala tych emocji. Kiedy mnie w 83 roku miałem możliwość jakby zdecydowania, czy będę w strukturach Solidarności, czy w strukturach KPN-u, w ramach tych działań przeciwko komunistom, tak, tych struktur podziemnych, w ogóle nie miałem przez moment wątpliwości, tak? Dla mnie wtedy informacja, że to jest partia niepodległościowa, tak? Która stawia sobie za cel niepodległość. Nie znałem Leszka Moczulskiego, nie znałem innych przywódców KPN, ale sam ten element, sam ten ładunek, który niesie słowo niepodległość, no, działał po prostu jak coś, co ja oczywiście chciałem zrobić. Myślę, że dzisiaj słowo niepodległość...
Nie działa tak na młodych ludzi.
Ale działa. Także. Działa? Może nie w ten sam sposób, ale działa bardzo mocno. Oddziaływuje na dużą część polskiej młodzieży także. Popatrzmy, no przecież to, że się tyle osób chce brać udział w Marszu Niepodległości, tyle osób chce brać udział w tym Marszu Biało-Czerwonym, tak? Że to jest jakiś w ogóle taki spontan. Ja widzę, jak się ludzie do tego organizują i przychodzą, tak? No to jest jednak spory także ewenement na skalę europejską na pewno.
Wrócę do tej Europy i do tego, co powiedział Marek Michalik, czy Europa dlatego Polaków nie potrafi zrozumieć, że my zupełnie niepodległość traktujemy inaczej?
Tylko jeszcze jedno słowo dodam.
Jacek Sariusz-Wolski.
Jest znakomity tekst polskiego ambasadora w Szwajcarii, zatytułowany Polska jest niepodległością. No nie będę opisywał. Ale to jest jak więcej to, co pan powiedział, że dla nas niepodległość to jest całkiem coś innego. To jest jeszcze więcej. Tak, jeszcze tak, więcej. Tak. Że to jest element naszego jestestwa. I to w zasadzie jest w jakimś sensie odpowiedź na pańskie pytanie, dlatego, bo ja zerknąłem do badań socjologicznych, komentarz Marcina Paladę. On właśnie pisze, że jest wyjątkowy powrót do właśnie tej umiłowania niepodległości Polski i tych postaw wśród tej najmłodszej grupy. Według badań, to nie jest ocena, to jest po prostu wynik badań socjologicznych. Także to by potwierdzało. Natomiast no, suwerenność można stopniować. Można mieć suwerenność formalną, a nieformalną nie. I mógłbym takie przykłady dawać. Są kraje bardzo suwerenne, w sensie że mogą wszystko. Inne są tak sobie suwerenne, a inne są formalnie suwerenne. I w tym sensie, ja bym powiedział, o pogłębianiu niepodległości. Znaczy, my możemy naszą niepodległość pogłębiać poprzez to, że będziemy silniejsi militarnie, ekonomicznie, również spójność społeczna, konsolidacja społeczeństwa, pewien kanon podstawowej wartości, który jest poza jak gdyby sporem politycznym. To wszystko mówi o tym. I na to się nakładają pytania dzisiejsze, czy tą suwerenność można wzmacniać w byciu w takich czy innych konstelacjach międzynarodowych. Nie chcę wchodzić w wykład na ten temat, ale generalnie biorąc tak. I od tego, jak mądre się zawiera sojusze, zależy czasami niepodległość, czego doświadczyli przegrani pierwszej i drugiej wojny światowej i również my w historii. Także to nie tylko chodzi o to, skądinąd, jak ja widzę tą młodzież szkolną, która te dzieciaki od najmłodszych, które śpiewają hymn, to serce rośnie. Ale jednocześnie nie wiem, czy na etapie edukacji im się mówi, że to trzeba przekuć w czyn. Że to musi być również elementem postawy obywatelskiej, wyboru drogi życiowej i gotowości do obrony, bo można bronić i pokojowo, i z bronią w ręku. I tu z kolei się powołam na inne badania. Ile procent społeczności byłoby gotowe z bronią w ręku bronić swojej ojczyzny, badanie w skali Unii Europejskiej. I generalnie biorąc, zachodnia Europa w ogóle nie chce się bronić. My tak, ale są kraje powyżej nas, Finowie chociażby, czy inni, znaczy im bliżej zagrożenia i linii frontu, może tak, to tym bardziej. W Polsce ten wynik jest wysoki, ale mnie nie satysfakcjonuje. To jest około 60 paru procent w tej chwili. A pamiętajmy, jak szli do powstania Polacy, jak w 1939 roku stawali z bronią, jak nawet z obczyzny, mam na myśli armię Hallera, mam na myśli Amerykanów, Polaków amerykańskich i tak dalej. Historycznie biorąc, jak na zew wolności, niepodległości się stawiali. Także wydaje mi się, że postawy generalnie biorąc idą w dobrym kierunku. Pamięć przywracamy, ale z kwestią przetłumaczenia, co to oznacza, że jest to imperatyw zgody co do fundamentalnych spraw i gotowość działania w jakiejkolwiek sferze wtedy, kiedy trzeba, czy zachować się jak trzeba. Nad tym jeszcze musimy popracować.
Pani poseł? Strasznie takie poważne słowa padły, szczególnie jeśli chodzi o ten czyn zbrojny i tą ankietę.
No tak, tylko że jeśli można, chciałabym jeszcze na moment wrócić do takiego ogólnego wrażenia, tutaj słucham panów. Znaczy, ja rozumiem i jak gdyby częściowo się zgadzam. Przeszłość trzeba szanować, trzeba pamiętać, być może trzeba pielęgnować też w jakimś sensie. Na przeszłości głównie trzeba się uczyć. Głównie trzeba się na przeszłości uczyć.
I wyciągać
wnioski. I wyciągać z tego wnioski. I kiedy mówimy o tym tutaj, tu panowie raczej tak widzą w tej młodzieży, tak, no ja najmocniej przepraszam. Ta młodzież, jak każdy młody człowiek, ona chce coś przeżyć. No co ona tu ma przeżywać? No jeszcze nie ma, że tak powiem, też nie umieliśmy pokazać, co by mogła przeżywać, tak? Więc trochę się ubiera w stroje i w jakby symbole takie, które są jej podrzucane. Ja osobiście tej takiej inscenizacyjnej formy szanowania przeszłości i tego takiego inscenizacyjnego patriotyzmu, ja tego, przepraszam, ja tego nie trawię. Ja uważam, że to nic dobrego nie daje.
Dlaczego?
No dlatego, że to jest, to w sumie, to potem zmienimy te szaty, tak? A potem wyrastamy i potem to pokolenie nie idzie na wybory. Dlatego, że to z tego nie wynika to, co jest najważniejsze. Potem to pokolenie troszkę dorasta i uważa, że można kręcić i nie trzeba płacić podatków. To pokolenie dorasta i uważa, że no, praca to tak, ale najlepiej, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie. Nie mówię, że całe, ale z tego pokolenia, które tak chętnie, ja się wczoraj też wzruszyłam, jak patrzyłam na te dzieci, które śpiewały tak. To rzeczywiście są takie dni, takie momenty, kiedy nam jest coś takiego potrzebne. Ale na co dzień, to ja uważam, że no właśnie musimy zacząć chyba mówić o tych wspólnych kanonach i wartościach, panie ministrze. Ja się z panem zgodzę. Tylko że ja nie widzę. Strasznie mi przykro, tak się teraz zdarzyło, że trochę jesteśmy obok, już nie powiem, że tu nie jesteśmy naprzeciwko, ale w tej polityce, no niech będzie, że jesteśmy obok, przez pamięć dawnych.
Powiem tak, naszym słuchaczom, tak, że nie tylko naprzeciwko, ale i blisko.
No tak, ale nie, no, ale jak gdyby obok idziemy, być może trochę inaczej widzimy te wartości i te kanony, a na tym polega ta, o czym ja mówiłam, troska o niepodległość, że my musimy wypracować te wspólne wartości i kanony. I dla mnie to jest wolność i prawo. I koniec. I to, że my mamy inne doświadczenia, inaczej rozumiemy niepodległość niż cała Europa, to dobrze, ale ja uważam, że musimy być w tej Europie i ja nie chcę być w Europie odmieńcem, bo ja inaczej mam inne doświadczenia. Tylko muszę próbować, przenosząc część tych moich doświadczeń do tej Europy, ale muszę próbować także no jakby no, zgrać się z tą Europą. Także o tym powinniśmy mówić tym młodym ludziom, to im pokazywać, czy to będzie ich przeżycie, to będzie ich doświadczenie życiowe, a nie tylko ich zanurzać w tej przeszłości. Także, no tak jak mówię, ja szacunek olbrzymi. Są takie dni i momenty i wzruszenie i marsze i to wszystko, każdy idzie marszu i ja naprawdę uważam, że to jest bardzo dobrze, jeżeli ktoś idzie z własnej nieprzymuszonej woli, jeżeli oczywiście tak idzie. Ale też trzeba coś powiedzieć do przodu. To dobrze, kochani, tu już kończy się święto, a jutro jest taka proza, w której my musimy to święto przekuć na to, że ta frekwencja, nie będziemy się zachwycali, że mamy 52% frekwencji w wyborach. Że to to dobrze była w tych samorządach.
Z drugiej strony połowa Polaków nie poszła do
wyborów. No więc o tym mówię. No, chodzi mi o to, żeby się nie zachwycać tym, żeby powiedzieć, trzeba dojść do 60, trzeba dojść do 70.
A przepraszam, a propos młodych ludzi, ja teraz głos trochę tego, który jest pomiędzy tutaj
no
państwem.
Bo to
ale a propos młodych ludzi jest ostatnie badanie, które pokazało, że jeżeli chodzi o ludzi 18-24, to na wybory teraz poszło 20 niecały procent. No. Więc ja się też boję takiego, znaczy ja absolutnie państwa rozumiem, słucham tutaj z wielką uwagą i szacunkiem tego, co państwo mówią, tylko dla mnie też jestem bardzo blisko tego, co mówi pani poseł, ponieważ dla mnie też liczy się potem każdy kolejny dzień i to, na ile my ten patriotyzm, tę niepodległość w takim obywatelskim społeczeństwie przekuwamy w czyn, w działanie, w dbanie.
Żeby to nie było tylko machanie biało-czerwoną
Wiesz, bo to jest z mojego podwórka, to jest troszeczkę tak, jak dzisiaj robić spektakle patriotyczne, żeby były interesujące i żeby były właśnie, i żeby nie były taką koturnową, przyciężką lekcją historii, nabzdyczoną, powierzchowną.
Żeby ktoś, kto wyjdzie z tego spektaklu, pomyślał chwilę i coś...
Tak. Ja sam pamiętam, ponieważ mnie akurat nie do końca wzruszają małe dzieci śpiewające hymn, bo ja wiem, że one jeszcze nie rozumieją, co śpiewają.
Ładnie było zrobione.
A ładnie tak. Znaczy ja rozumiem, że to jest obrazy, które dla nas, ludzi, którzy już rozumieją, jak bardzo oni nie rozumieją, może działać na jakimś poziomie emocjonalnym. Ale ja pamiętam z lekcji historii, że mnie jakby nie uczono tego patriotyzmu, czy nie uczono szanować tej niepodległości tak naprawdę w mądry sposób. To znaczy, to było gdzieś odtwarzanie, mieliśmy jakieś wieczornice, musieliśmy uczyć się tekstów, których nie rozumieliśmy, których nam nikt nie tłumaczył i z takiego patriotyzmu, czy z takiego celebrowania niepodległości uważam, że dla młodych ludzi nie wynika nic, albo bardzo niewiele. Natomiast z tego, co możemy zrozumieć, co możemy z tego wziąć, To bardzo jestem blisko tego, co mówi pani poseł i bardzo się zgadzam z tym, że rzeczywiście oprócz tego, co tu padło, co jest oczywiście niezaprzeczalne, tutaj nie ma w ogóle z czym polemizować, tylko co z tego, że jest ten dzień, co z tego, że jest wielka inscenizacja, co z tego, że na to idą wielkie pieniądze, co
dlatego
z tego
ja pytałem, dlatego ja pytałem, jak powinniśmy teraz, dzisiaj pielęgnować tą niepodległość, tą wolność i ten patriotyzm. Jacek Sariusz-Wolski.
Odwołanie się do przyszłości.
Po pierwsze, w tle tego, o czym pani poseł mówi, jest takie, że świat jest naprawdę już inny. Żadne wojny nam nie grożą, nie mam żadnych wrogów, w związku z czym...
Bo ja jestem pacyfistką.
Ale, no tak. Nie ma pani racji.
To my za panią będziemy walczyć.
Ale, ja jestem przeciwnikiem tej tezy, że miarą patriotyzmu jest płacenie podatków. Płacenie podatków jest miarą przyzwoitości i obywatelskiego obowiązku, a nie patriotyzmu. Patriotyzm to jest coś więcej i to jest coś na szczególną okazję. Nie chcę, jak powiem, rozwijać tematu. Dwa. Nie zgadzam się co do tego, o czym oboje państwo mówiliście, o inscenizacji. Ja się odnoszę, bo oczywiście może mieć różne wrażenia. Widzieliśmy te same obrazki, też panią wzruszyły, tak, mnie wzruszyły, pana nie wzruszyły.
Czy za tą inscenizację?
Ale to nie, ale to nie o to chodzi. Wywodzę się z nauk społecznych. Więc badania fokusowe, badania socjologiczne, poprawne, rzetelne badania pokazują zmiany postaw, systemu wartości tej młodzieży. I nawet jeżeli te 20%, które pan cytuje, w zasadzie przeczy temu, o czym ja mówię, to z badań wynika, że ten kanon wartości patriotycznych w tym pokoleniu najmłodszym w kierunku tego kanonu wartości się oni przesuwają. I to są badania postaw, które niekoniecznie muszą się w śpiewaniu czy w czymkolwiek innym wyrażać. Także a z kolei się zgadzam z panią poseł, że musimy mówić o kanonie wartości, tylko prawdopodobnie to będzie bardzo trudna rozmowa.
A no, trudno.
Natomiast jeśli możemy, ale to może to, że ja przeprowadzę przy tym stole takie badanie, czy niepodległa ojczyzna jest naszym dobrem wspólnym i jest wartością? Kto jest za?
No zaraz, chwileczkę, no jak?
No to chyba...
No właśnie. Czyli są pewne wartości, do których możemy się wszyscy zgodzić. A potem możemy się spierać, jak tego chronić, czy wzmacniając Polskę jako gospodarkę, Polskę jako społeczeństwo, Polskę jako aktora militarnego, Polskę jako uczestnika międzynarodowej
informacji. To nie o tym mówiła pani poseł.
No ja o tym mówiłam.
Tak, ale to jest jak gdyby drugi etap.
No ale natomiast, najtrudniejszy.
Natomiast jestem ciekaw, czy pani się przez ten drugi test, pani poseł, przejdzie. Czy Polska to nienormalność?
A ja przepraszam bardzo, ja tutaj...
Czy Polska to nienormalność, pani poseł?
Czy co?
Czy Polska to nienormalność? To jest cytat z Tuska.
To zależy,
no bo dla mnie to Polska to jest właśnie ta wartość.
Nie. Panie ministrze, nie bardzo wiem, o jakim pan cytacie mówi i wie pan, co jest nienormalnością, jak się wyrywa jakieś coś z kontekstu i się przeprowadza tekst.
Marek Michalik.
To jest nienormalność.
Ja jeszcze wracając na momencik do tej niepodległości, chcę powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo trudno formułować na przykład takie tezy, co należy zrobić, jak należy utrwalać tą niepodległość. Bo w gruncie rzeczy w państwie niepodległym, jakim jesteśmy niewątpliwie, nie powinno się już mówić o polityce niepodległościowej, tylko powinno się mówić o polityce państwowej. Bo to już jest w tej chwili raczej polityka państwowa, a nie walka o niepodległość, prawda? Nie walczymy już o...
Bo ją mamy.
Niepodległość mamy już ją. Mamy ją od dobrych
kilku lat. Czy powinniśmy pamiętać, że ta niepodległość nie jest dana raz na zawsze, jak tutaj mówiliśmy wcześniej, prawda?
Co do tego, to w ogóle nie ma żadnej wątpliwości, że ta niepodległość po tych kilkudziesięciu latach, ona jest niezwykle krucha. W tym świecie takim burzliwym zdarzeń, które nas otaczają, nawet powiedziałbym do tego stopnia, że niektóre nie wiążą się z niepewnością granic. Oczywiście to wszystko jest bardzo kruche i trzeba po prostu podejmować te działania, które będą wzmacniały Polskę. A więc to jest oczywiście te kwestie związane z armią, to są te kwestie związane z na przykład z dostawami gazu do Polski,
z gospodarką,
wzmacnianiem polskich przedsiębiorstw, sojuszami. To wszystko oczywiście to są jedne z w tej chwili z najważniejszych kwestii i one nas niewątpliwie będą i lokowały coraz wyżej w Unii Europejskiej i będą też nas wzmacniały w tej części Europy, w której jesteśmy. Jak również mądra polityka tutaj dookoła, w tej części Europy, w której jesteśmy. Mam wrażenie, że ona jest dosyć mądrze w tej chwili prowadzona i szukamy wśród tych najbliższych sąsiadów wsparcia. Ale teraz jeszcze popatrzmy na jedną rzecz. Bo pojawiają się takie na przykład takie myślenie, że no może tą Europę, jesteśmy członkiem przecież Unii Europejskiej, może tą Europę da się jak najbardziej zunifikować. Są takie, ale z drugiej strony poprowadzono badania, no, gdzie spróbowano ustalić, kiedy mogłoby dojść do takiego wspólnego poczucia losu, na przykład ze strony Portugalczyka i mieszkańca Finlandii. No kiedy oni chcieliby zamieszkać w jednym kraju i być w jednym kraju, który nazywa się Unia Europejska. No ja myślę, że to jest, że tutaj możemy sobie wyobrazić, że to jest bardzo, bardzo daleka przyszłość, ponieważ ani Fin, ani Portugalczyk nie ma poczucia w tej chwili wielu elementów, które są wspólnym ich losem. Niewiele jest tych wspólnych elementów. Więc wydaje się, że kierunek, który jest w Unii Europejskiej, który też jest przed Polakami, także przed młodym pokoleniem, wydaje się, to jest właśnie wzmacnianie tego elementu polskości i wzmacnianie w ogóle Polski jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej. To jest chyba dobry kierunek na przyszłość. To jest takie patriotyczne
państwo,
podejście.
Które ma własną tradycję, własną historię.
No bez tego w ogóle.
I tak dalej,
zobaczmy,
i tak dalej.
Jak źle funkcjonuje Ukraina, jak źle funkcjonują nasi sąsiedzi, którzy nie mają historii. Przecież oni po prostu się dramatycznie z tym męczą. Dramatycznie szukają czegoś, do czego mogliby się odwoływać. Taką historię, jak my mamy, po prostu no to czapki z głów, tak? My naprawdę nie musimy się przed nikim wstydzić. My nie rozpoczęliśmy nigdy żadnej wielkiej wojny światowej. Tak? Naprawdę mamy się czym chwalić.
To ja Kamila zapytam, jak z tym Portugalczykiem i Finem?
Czy ja trochę, znaczy nie wiem, czy trochę inaczej, bo też przy państwie, wiesz, rozumiem, trochę inaczej rozumiem ideę wspólnoty europejskiej. No to znaczy, ona dla mnie nie wyklucza poczucie tożsamości narodowej, takiej unifikacji. Znaczy, to nie znaczy unifikacja dla mnie, w tym sensie, że jesteśmy jednym wspólnym krajem. To znaczy, jesteśmy w... mamy absolutnie, zachowujemy swoje odrębności, ale mamy pewne wspólne interesy, korzyści, możliwości, z których razem korzystamy. Ale wracając do jeszcze jednej rzeczy, do tej nienormalności. Ja też nie do końca wiem kontekst, w którym... Ale ja też nie znam kontekstu. Natomiast wiem, że moi przyjaciele z Wielkiej Brytanii, czy moi przyjaciele z zagranicy, troszeczkę w kategoriach nienormalności rozumieją to, co u nas jest rozumiane patriotyzmem, czyli faszyści. Czyli wielkie hasła powstańcy na koszulkach, race i baseball. W jakimś uproszczeniu to mówię.
Czy pan w Polsce kiedyś faszysta?
Tak.
Bo ja nie.
Wie pan, nasze, jakby nasze CV...
Znaczy ludzi, którzy pan jest gotów nazwać faszystami, pewnie tak, natomiast naprawdę nie spotkałem.
Ja spotkałem.
Na pewno nie uważają, że są faszystami.
Naprawdę to, ile mamy lat, chyba niewiele ma z tym wspólnego. Czy jeżeli ja szanuję pana, to jak pan to rozumie, ja uważam, ja się tego właśnie boję.
Ale nie spotkałem.
A ja się boję również przyzwolenia coraz większego na tę grupę społeczną. Przyzwolenia również ze strony państwa, aparatu. Więc absolutnie tak rozumiem nienormalność, że to właśnie postępuje również w takiej próbie niezauważania tego.
Ale również rzekamy w tematy, które nas bardzo...
Ale
to chodzi o głównego tematu.
Iwona Śledzińska-Katarasińska.
Bo właśnie chciałam powiedzieć tak. No przecież tu nikt nie mówi o unifikacji, ale chodzi o jednolitość instytucji i procedur. A jaki tam jest content, to jest zupełnie co innego.
Pani poseł, to jest wspólnota gospodarcza, zgadzamy się, oczywiście.
Niestety w Polsce ostatnio rozmontowujemy i instytucje, i procedury, które są unijnymi, z tego standardu unijnego.
Ale wróćmy do tego patriotyzmu, niepodległości, Polski, wolności i tak dalej.
Na temat Unii Europejskiej będzie czas mówić, za chwilę będzie tego masa, aż za duża, ponieważ ja się tym od kilkudziesięciu lat zawodowo zajmuję, więc nic nie powiem. Natomiast chciałem co innego przywołać, bo różne lektury teraz, oczywiście nie tylko ja. Historyk brytyjski pisze, że, znaczy nawołuje się do 14 punktów planu Wilsona, który był elementem decydującym, ważnym dla uzyskania przez Polskę niepodległości. I mówi o tym, że to był taki moment, kiedy udało się przezwyciężyć dominującą w XIX wieku tradycyjną zachodnią, czy zachodu polonofobię. I historycy, ja nim nie jestem, proszę zaprosić historyków na taką dyskusję, potwierdzą, że w XIX wieku, w czasach, kiedy my byliśmy pod zaborami, jak gdyby o Polsce się źle myślało i mówiło, a z kolei pogłębione studia historyczne pokazują to, że to była celowa polityka sięgająca aż podręczników państwa carskiego i potem dalej, znaczy Rosji i państwa niemieckiego, i zaborców, i Austrii zresztą też. Znaczy czarny obraz Polski miał konsolidować nasze zniewolenie. Tyle nawiązania do historii. I pana wzorem zapytam, a co dzisiaj? Pamiętajmy o tym, że elementem niepodległości jest, czy zachowywania, możliwości jej konsolidowania, jest to, jak nas inni postrzegają.
A jak nas postrzegają?
Uważam, że dzisiaj istnieje poważne ryzyko, że sposób prowadzenia sporu polskiego, wynoszenia go za granicę, tworzy pokusę, na razie mówię bardzo ostrożnie, tworzy pokusę odtworzenia się tradycyjnej zachodniej polonofobii. A ja spędzam 5 dni w tygodniu w Brukseli, w kontakcie z wszystkimi nacjami europejskimi 12 godzin na dobę. I nikt w Polsce tego nie ma takiej ekspozycji jak my tam.
I widzi pan to?
Tak. Znowu się narażę, pani poseł. Akcja zagranica, czyli wynoszenie polskiego sporu na zewnątrz przez polską totalną opozycję, wywołała zjawisko polonofobii, które co do swojej istoty przypomina tamto. I jest czas się jeszcze zatrzymać.
Panie Dobrze. Ministrze, to nie pan mi się nie naraził, bo to nie mnie.
Iwona Śledzińska-Katarasińska. Tak. Odpowiedź na to, co powiedział pan minister, i potem chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze jednej rzeczy.
Właśnie chcę tylko jedno powiedzieć, że to jest teza, którą pan i pana przyjaciele obecni, przyjaciele polityczni lansują. Tu nikt niczego nie wynosi, proszę pana, na zachód, bo to jest XXI wiek i tu nie trzeba niczego wynosić. Tu widać.
11 listopada.
Żadna opozycja żadnego z pozostałych 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej tego nie robi. Jesteśmy bardzo specjalni.
Nie wiem, co Mieczysław... takiego robi obecna pańska
Nowicki,
opozycja.
Mieczysław Nowicki. Tak. Padły statystyki, dlaczego tak mało młodych ludzi przychodzi na wybory i te wszystkie wydarzenia inscenizacyjne, które niektórym się podobają z naszego grona.
Znaczy nie, to padło też takie stwierdzenie, czy te wszystkie inscenizacyjne wydarzenia pomogą potem w tym, żeby ta młodzież chodziła na wybory.
Ja myślę, że pomogą. Przed młodymi ludźmi, ja pamiętam, kiedy byłem młody, jak coś zobaczyłem, to pamiętam to do tej pory. I to nieprawda, że ci ludzie potem się zmieniają, idą w inną stronę. To wszystko zależy od ich nauczycieli, od domu, od rodziny i co wyniosą, i czym będą później. Dlatego ten procent taki, to nie jest też powód, że musimy wszyscy tutaj lamentować i płakać. To są lata właściwie takiego niechlujnego prowadzenia historii. Dzisiaj po latach ja się dowiaduję o pewnych wydarzeniach. Gdybym nie śledził, nie szperał, to bym pewnie tego nie wiedział.
A może też niechlujnego dyskutowania o Polsce?
To też prawda. O Polsce. Polska była pewnie... To, co pan poseł przed chwilą mówił i o tym wszyscy wiemy, celowe działania pewnych polityków w jakimś okresie czasowym do tego, aby tą Polskę sprowadzić, zmarginalizować, aby ona była gdzieś niepostrzegana. Dokładnie to dziś się też dzieje, jak obserwujemy z wielką uwagą to, co się dzieje w Europie, to wszystko się sprowadza do tego samego. W Polsce potrzeba by chyba, nie wiem, jakiegoś kataklizmu, żeby wszyscy usiedli i mówili jednym głosem.
Nie wywołujmy wilka z lasu.
Zaraz.
Marek Michalski.
Najtrudniejszy.
Ja troszkę chciałbym zmienić temat, bo ja też dłuższymi okresami swojej działalności publicznej zajmuję się kwestiami gospodarczymi. Teraz akurat mam taki okres, kiedy tym się zajmuję. Zrobiliśmy też w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości taką wielką debatę w połowie roku na temat stulecia niepodległości tej gospodarczej. I tam było kilka bardzo ciekawych referatów, także przez praktyków wygłoszonych. Myślę, że też powinniśmy uwzględniać w tym wszystkim, w tej całej debacie i dyskusji, która czasami jest zbyt zażarta i zbyt zacięta, powinniśmy uwzględniać ten element, że żyjemy jednakże w zmieniającej się przez cały czas, bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji Polski w Unii Europejskiej i w ogóle. Otóż Polska dzisiaj niewątpliwie nie jest tą Polską, która była w 1989 roku. Polska dzisiaj niewątpliwie nie jest tą Polską, która była w 2005 roku, kiedy wchodziła do Unii Europejskiej. Polska dzisiaj jest znacznie mocniejszym, silniejszym i bardziej ambitnym państwem, aniżeli to było na początku transformacji, kiedy właściwie gospodarczo godziliśmy się na wszystko, kiedy prowadziliśmy taką politykę, no, o której dzisiaj niektórzy mówią z dużym krytycyzmem, że wiele rzeczy było wyprzedawanych, że to niepotrzebnie. Oczywiście trzeba tego słuchać, trzeba z tym dyskutować, no, ale to się oczywiście wszystko stało. Nie jesteśmy niewątpliwie też takim krajem jak w 2005 roku, kiedy z otwartymi rękoma przyjmowaliśmy wszystkich inwestorów, którzy trafiali tutaj do nas. Każdy, kto się zjawił, no sytuacja była jednak taka, pamiętamy wszyscy, że większość dużych miast miała ponad 20% wtedy bezrobocia. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację i jakoś powinniśmy w tym, co myślimy dzisiaj, także o sobie tutaj wewnątrz, uwzględniać ten element i też z niego wyciągać. Moim zdaniem warto się, z całym szacunkiem dla pana posła Saryusza Wolskiego, warto się mocno skupiać także na sprawach tutaj wewnętrznych Polski, które potem będą nas sytuować i potem stanowić o tym, jakie mamy miejsce w Europie.
To ja chciałem na koniec jeszcze państwa zapytać na temat tej dyskusji, o której rozmawiamy dzisiaj, 11 listopada, 100 lat po odzyskaniu niepodległości, w ten taki specjalny dzień. Co dzisiaj dla nas oznacza, dla państwa oznacza bycie Polakiem, Kamil?
Dla mnie szereg bardzo małych... Bycie Polakiem znaczy dla mnie szereg bardzo małych, lokalnych działań w interesie tego kraju, które mogę zrobić. To znaczy... Boję się dużych haseł, mam swoje podwórko, na którym staram się jak najlepiej reprezentować to, co potrafię, mój kraj, To znaczy dla mnie bycie Polakiem w tym momencie i bycie patriotą. Nie wrzucanie sobie największych haseł, za którymi może niewiele stać. Ja się odnoszę do konkretnych przykładów, ale działanie naprawdę na korzyść, na tyle, na ile potrafię.
Pani poseł?
Dla mnie to bycie Polakiem to znaczy, że ja swoją ojczyznę traktuję tak, że ona mnie i cieszy, i boli. Nie jestem taka, że to no, musi mnie. Czasem mnie boli, ale to jest moja. I nigdy bym nie pomyślała, nie zastanawiam się, że gdzieś może jest lepiej, wygodniej, jakoś tak. Nie. To tu jest to moje miejsce i tak jak potrafię, staram się to, co robić, robię.
Jacek Sariusz-Wolski.
Niepodległość dla mnie to jest niepodległy byt państwowy. I nie wchodząc w szczegóły, najlepszym wzorcem jest to, jak to zrobiono w II Rzeczpospolitej. Bo postawy tamtych ludzi udowodniły ponad wszelką miarę, że i wyedukowano wówczas młodych i przygotowano się to, jak można było na późniejszy dramat. A dla mnie to jest zadawanie sobie ważnych, czy z jakiegoś punktu widzenia sytuacjach, co leży w interesie Polski, udzielanie w najlepszy możliwy sposób odpowiedzi i działanie zgodnie z tym interesem.
Mieczysław Nowicki, bycie Polakiem to...
Jestem dumny, że jestem Polakiem z moich doświadczeń życiowych, sportowych szczególnie. Byłem dumny, kiedy stałem na podiach, grano hymn.
My też jesteśmy.
I myślę, że do tej pory jako wolontariusz pracuję na rzecz ruchu
pan miał tą specyficzną taką możliwość, że...
I to, co pan redaktor przed chwilą mówił...
Stał pan na najwyższym podium i grali Mazurek Dąbrowskiego i nie tylko my mieliśmy gęsią skórkę, ale także pan.
Że nic nie robimy. Robimy społecznie, pracujemy. Nawet nie tak dawno było spotkanie krajów Trójmorza, olimpijczyków, zacnych olimpijczyków, mistrzów olimpijskich. Dostali dobrą porcję lekcji historii o Konopackiej, o Kwaśniewskiej, o Kusocińskim, o innych sportowcach. To nie jest tak, że my się zasklepiamy, siedzimy tylko wokół siebie. Zarażamy tym, przekazujemy te patriotyczne lekcje, doświadczenia nawet w obszarze sportu.
Marek Michalik?
Niepodległość to jest po prostu coś, co... W moim przypadku nadal jest niezwykle ważne. Ja jako historyk wiem, że po prostu wiele pokoleń Polaków oddawało za nią krew i ona wystarczyło powiedzieć, walczymy o niepodległość i to stawiało na baczność tysiące Polaków, które gotowe były przelewać krew. Dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj ten patriotyzm oczywiście można rozumieć różnie. On nie jest jeden. Nie ma jednego modelu patriotyzmu. I może nawet dobrze, że nie ma jednego modelu patriotyzmu. Ja go też rozumiem jako działania lokalne. Bardziej się tutaj na nich koncentruję. No ale siłą rzeczy też rozumiem, że ci, którzy zajmują inne stanowiska, jak pan poseł czy pani poseł, będąc w parlamencie, oni muszą robić to bardziej państwowo. Dzisiaj chciałbym po prostu, żeby ta polityka państwowa, bo tak nazywam niepodległość, była prowadzona w taki sposób, że będzie wzmacniała w ostateczności tą niepodległość, która jest dobrem najwyższym.
Iwona Śledzińska-Katarasińska, Jacek Sariusz-Wolski, Marek Michalik, Mieczysław Nowicki, Kamil Maćkowiak. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy.
Przemysław Naze, a ja państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Wszystkiego najlepszego.
I świętujmy wszyscy dzisiaj to stulecie odzyskania niepodległości.
Jeszcze Polska.
Nie zginęła.